Drugi list do Koryntian, końcówka 4 rozdziału, to będzie od 16 wersetu i cały rozdział 5. Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały, gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba. Jeśli tylko zostaniemy znalezieni odziani, a nie nadzy. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek. Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z niego wychodzimy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Wiedząc zatem o tym strachu pańskim, przekonujemy ludzi. Dla Boga zaś wszystko jest w nas jawne. Mam też nadzieję, że i dla waszych sumień wszystko w nas jest jawne. Bo nie polecamy wam ponownie samych siebie, ale dajemy wam sposobność do chlubienia się nami, żebyście mieli co odpowiedzieć tym, którzy się chlubią tym, co zewnętrzne, a nie sercem. Jeśli zaś odchodzimy od zmysłów, dla Boga odchodzimy, jeżeli jesteśmy przy zdrowych zmysłach, dla was jesteśmy. Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała, a chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej Go takim nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tak, ostatnio dociera do mnie fakt, że rzeczywiście zewnętrzny człowiek niszczeje. No i wygląda na to, że z biegiem czasu jest tak, że tempo niszczenia zewnętrznego człowieka może być większe niż tempo odnawiania wewnętrznego. Dobrze by było, gdyby było co najmniej równe. I gdyby ten wewnętrzny odnawiał się szybciej i bardziej, niż niszczeje ten zewnętrzny. Ale no, dobrze, o to trzeba się modlić. Tego trzeba chcieć, tego trzeba pragnąć. Ten chwilowy ucisk, jeżeli jest związany z tym, że nie wiem, starzejemy się, albo że coś się dzieje takiego zewnętrznego, co nas obciąża, też możemy na to patrzeć w dwojaki sposób. Albo to, jak nam jest ciężko, albo na to, co to przynosi, co powinno przynosić. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale pisze o tym, że to powinno przynosić cierpliwość. To powinno przynosić coś, co będzie naprawdę błogosławione kiedyś w przyszłości. Może już w tym życiu, dlatego że cierpliwość nam się przydaje. To jest 5 rozdział Rzymian. Kiedy ucisk przynosi cierpliwość, może ja to przeczytam. Bo my stoimy w Jego łasce. Przez usprawiedliwienie No i teraz jest napisane, że od trzeciego wersetu, że chlubimy się uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Więc mamy cierpliwość, cierpliwość przeradza się w doświadczenie i to jest podstawą do tego, że mamy nadzieję, która nie zawodzi. I jeżeli patrzymy na to, co widzialne, to rzeczywiście można się załamać tym, jak ten zewnętrzny człowiek niszczeje i patrzeć rzeczywiście na ten chwilowy i lekki ucisk, a nie na to, co kiedyś on może przynieść, jaką wieczną i ogromną wagę chwały. Tylko trzeba patrzeć albo na to, czyli albo na to, co widzialne, albo na to, co niewidzialne. No i mamy świadomość, to jest początek 5 rozdziału, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga, dom nieręką uczyniony, wieczny w niebiosach. I Paweł nie pisze tutaj, czy nie mówi tutaj o tych mieszkaniach, które Pan Jezus dla nas przygotował, tylko mówi o tym namiocie, które jest naszym ciałem. I wczoraj, jak myślałem sobie na ten temat, to przyszło do mnie to, że przecież na początku Ewangelii Jana jest napisane, że Słowo stało się ciałem i dosłownie tam jest napisane, że Słowo rozbiło namiot wśród nas. Czyli sam Bóg, ten, który jest nieogarnięty, ten, który jest wszechmocny i ten, który jest święty, stąpił na ziemię i zamieszkał w namiocie takim jak nasz. Zamieszkał w namiocie, który jest, który się starzeje, który się poci, który potrafił się nawet krwawo pocić i nie był Bogiem udającym człowieka, ani człowiekiem udającym Boga. To jest dla nas rzecz nieogarnięta i nikt tak naprawdę tego nie jest w stanie do końca zrozumieć, jaka była relacja, czy jest relacja natur Pana Jezusa boskiej i ludzkiej, a ci, którzy usiłowali, to polegli na tym. Bo to jest po prostu niepojęte, że Bóg się wcielił i że nie znał grzechu, że nigdy wszystko przeżył tak jak my, z wyjątkiem upadku. To jest niezwykłe, niesamowite, ale dzięki temu on zrozumie, dzięki temu on wie, dzięki temu mamy takiego arcykapłana, który wszystko rozumie, do którego możemy przyjść i wiedzieć o tym, że on to wie, on tu był, on to miał. To jest wyjątkowy Bóg, to jest zupełnie inny niż wszyscy inni, których kiedykolwiek ktokolwiek miał. I dlatego to jest Bóg tak bliski. Przyjął, zamieszkał w tym namiocie i miał taki przejściowy, a następnie zmartwychwstał i został przyodziany w dom, na który my czekamy. To jest dom z nieba, który jest wieczny i który jest przygotowany dla nas na razie w przyszłości. Apostołowie ten dom widzieli, dotykali. To jest niesamowite, bo apostoł Jan pisze w pierwszym liście, że chce napisać o tym, czego ręce nasze dotykały. Ręce dotykały, oni to widzieli i napisali o tym, żebyśmy mieli pewność, żebyśmy mieli wierzyli. To wam napisałem, abyście wierzyli, że macie żywot wieczny. Bo ręce nasze dotykały tego słowa, które zostało wcielone. Oni widzieli zmartwychwstałego Pana. I my wzdychamy, pragnąc przyodziać się w ten dom z nieba. Pewnie, bo nie jest nam łatwo. Zwłaszcza jeżeli ten zewnętrzny człowiek niszczeje coraz szybciej. I wzdychamy, bo chcemy się przyodziać, jeśli tylko zostaniemy znalezieni odziani, a nie nadzy. I ta relacja nasza z Panem to jest coś, co myśmy dostali z łaski. To jest coś, w czym chodzimy i jesteśmy w tym namiocie. Wzdychamy, bo przeżywamy obciążenia, ponieważ nie pragniemy być rozebrani ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. I kiedy czytamy ten fragment, to od razu się przypomina coś, co było już na samym początku, to znaczy ta nagość i to przyodzianie. Bo Adam w pewnym momencie się schował przed Bogiem, który zada mu proste pytanie: a kto ci powiedział, że ty jesteś nagi? Bo Adam mówi: zląkłem się, bo jestem nagi. A kto ci to powiedział? No i potem zaczęła się cała rozmowa na temat tego, co Adam zrobił. My zostaliśmy przyodziani, my dostaliśmy szatę zbawienia i mimo wszystko Paweł pisze, że żebyśmy zostali znalezieni odziani, a nie nadzy. Żebyśmy nie zostali znalezieni rozebrani. I to nie jest tak, że my w tym momencie musimy się bać, że w każdej chwili możemy, nie wiem, za chwilę możemy to wszystko stracić, no nie? Za chwilę możemy stracić zbawienie przez przypadek, że nie wiem, rano możemy się obudzić potępieni. Tak nie jest. Natomiast Paweł mówi, że chcemy być zastani w taki sposób, żebyśmy nie zostali zawstydzeni. Zresztą Jan też o tym pisze, to jest rozdział trzeci, pierwszego listu, kiedy mówi, że będziemy podobni do Niego, kiedy On przyjdzie. I chcielibyśmy być znalezieni, przyodziani, chcielibyśmy nie zawstydzić się w momencie, kiedy On przyjdzie. I to wymaga tego, żeby przez cały czas przed Panem Bogiem być w całkowitej szczerości. Nie wiem, czy kojarzycie na pewno takie sytuacje, kiedy coś nam się rozpięło w tak zwanym towarzystwie, zwłaszcza osób bardzo szanowanych, kiedy na przykład, nie wiem, żona czy ktoś mówi nam: słuchaj, zapnij sobie tutaj na przykład, nie, pod szyją, albo popraw sobie krawat, albo nie wiem, co zrób. Są rzeczy, które na przykład są nie w porządku i które nam mogą powiedzieć tylko najbliżsi, prawda? I bardzo dobrze, że mogą, bo to jest kwestia taka, że któż mi powie, jak nie przyjaciel, któż mi powie, jak nie najbliższa mi osoba. Pan Bóg mi oczywiście to powie, ale ja czasami bardziej jestem skłonny posłuchać tego, kto jest bliżej mnie fizycznie. Chcemy się Bogu podobać, chcemy być zawsze wobec Niego w porządku, chcemy, żeby Jego uśmiech był nad nami, żeby Jego pokój był z nami. Nie dlatego, że boimy się, że za chwilę stanie się jakiś straszny, wieczna katastrofa, tylko dlatego, że po prostu Bóg nas odkupił, Bóg nam darował, a jeżeli komuś wiele darowano, to bardzo miłuje. Jeżeli bardzo miłuje, to chce się podobać. To jest oczywiste. I chcemy, żeby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Bóg nas do tego przygotował i dał nam ducha jako zadatek. Zadatek to jest coś takiego jak taka poręka, że strony, które zawierają umowę, nie wycofają się z tej umowy. I mając Ducha Świętego, my ten zadatek mamy, my go czujemy. Wczoraj czytałem taki fajny, piękny tekst i tam była ilustracja, która mi się bardzo spodobała, bo chodzi o ten zadatek. Otóż mały chłopiec puszczał latawiec. I ten latawiec był już tak wysoko, że nie było go praktycznie widać. I pewien człowiek przechodził koło niego i zapytał się: słuchaj, a skąd ty w ogóle wiesz, że ten latawiec masz, skoro ty go nawet już nie widzisz, bo on tam gdzieś bardzo wysoko? A on mówi: wiem, bo wieje wiatr, a ja czuję pociągnięcia tego latawca. I to jest to. To jest tak, jakbyśmy dostali ten zadatek, nie? Zresztą ten wiatr, o którym mowa w Ewangelii Jana, że to jest jak wiatr. Ruach zresztą po hebrajsku to jest wiatr. To my czujemy pociągnięcie. I to jest piękne, że za każdym razem, kiedy to pociągnięcie czujemy, to my właściwie na dobrą sprawę odczuwamy, że mamy ten zadatek. I czy to pociągnięcie jest takie, że czujemy wdzięczność, czy to jest pociągnięcie do pokuty, czy to jest pociągnięcie przez braci, przez siostry. Nie wiem. Każda modlitwa, która jest czytaniem w naszym sercu, to jest takie pociągnięcie. To jest dowód na to, że ten zadatek posiadamy i dzięki Bogu za to, że go mamy, bo kroczymy przez wiarę, a nie przez widzenie tego latawca. My go nie musimy widzieć. My wiemy, w czym chodzimy. I teraz mamy ufność i wolelibyśmy wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. No i teraz jest pytanie, czy rzeczywiście w naszym życiu coś takiego pracuje, czy działa. To znaczy, czy rzeczywiście w każdej chwili chciałbym wyjść z ciała i zamieszkać u Pana, czy też na przykład mam na teraz, mam do załatwienia, albo mi się podobają takie sprawy, w których wolałbym powiedzieć: Panie, poczekaj jeszcze. Poczekaj jeszcze. Zrobię to, zrobię tamto. Tak jak ci ludzie, których Pan wzywał na swoje wesele, a oni mówią: jeszcze zrobię to, woły kupiłem, jeszcze coś tam ziemię, chcę zrobić to, chcę zrobić tamto. Nie byli godni, mówi Pan. Dlatego, że ważniejsze było dla nich, co mają tu do załatwienia, niż to, że Pan może przyjść i w każdej chwili ich na tą ucztę czy na to wesele zaprosić. A ponieważ wolelibyśmy wyjść z ciała i zamieszkać u Pana, dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać. Czy mieszkamy w ciele, czy z Niego wychodzimy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Staniemy, kiedy będziemy mieli już te ciała. Więc to nie ma żadnego oczywiście związku z żadnym czyśćcem albo takimi sprawami. My staniemy wtedy, kiedy będziemy mieli ciała zmartwychwstałe, ale będzie coś takiego jak Trybunał. Trybunał zazwyczaj jest publiczny. I będzie coś takiego jak rozliczenie z tego, co rzeczywiście zrobiliśmy w ciele, czy dobre, czy złe. I tak jak oblubienica, która miała się oczyścić przed samymi zaślubinami, tak jest napisane, że w objawieniu w 19 rozdziale, że przygotowała się już oblubienica i jest odziana w sprawiedliwe uczynki świętych. To wszystko, co było niesprawiedliwe, gdzieś się podziało. Gdzieś się podziało, oblubienica oczyszczona, oblubienica zmartwychwstała. To nie są dusze, które gdzieś tam są oczyszczone, żeby zostać zbawione. To jest po prostu rozliczenie sług. I obyśmy zawsze usłyszeli coś takiego jak: sługo wierny, sługo dobry, zrobiłeś to, zrobiłeś tamto, oto masz to, daję ci większą odpowiedzialność, dlatego że w małym byłeś wierny, to teraz będziesz dostawał rzeczy większe. Na to liczmy, o tym myślmy, na tym się skupmy. Dlatego, że to jest najważniejsze, żeby się Panu Bogu podobać. Zresztą to przynosi wielką radość, to przynosi wielką przyjemność. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, udane małżeństwo tu na ziemi, to on dobrze wie, jak się człowiek czuje, kiedy naprawdę podoba się osobie, którą bardzo kocha. Jakie to jest błogosławieństwo, jakie to jest szczęście. I teraz z drugiej strony, ponieważ mamy przed sobą ten Trybunał, ponieważ kochamy, ponieważ chcemy się podobać, mamy się podobać Bogu, który również jest święty oczywiście, jest ogniem trawiącym, i apostołowie nie mieli problemu z tym, żeby tutaj pokazywać z jednej strony uwielbienie, miłość, łaskę, liczyć na łaskę, a z drugiej strony wiedzieć, kim jest Bóg, że jest ogniem trawiącym. I dlatego w 11 wersecie mówi Paweł: wiedząc zatem o tym strachu pańskim, przekonujemy ludzi. Dla Boga zaś wszystko w nas jest jawne. Mam nadzieję, że i dla waszych sumień wszystko w nas jest jawne. I teraz tak, Bóg widzi w nas wszystko i nie można tego schować. To jest dla nas oczywiste, chociaż czasami w praktyce zachowujemy się jak Adam, który idzie za krzaki, chowa się i mówi: zląkłem się, bo jestem nagi. Natomiast jeżeli człowiek chodzi przed Panem i zawsze jest w stanie przyznać, w którym miejscu mu coś się rozpięło, w którym miejscu coś jest niedociągnięte i tak dalej, to Pan Bóg go oczyści, poprawi i znowu będziemy mu się mogli podobać, znowu ten jego uśmiech będzie nad nami. Będziemy go czuć. Natomiast oprócz tego, że dla Boga wszystko jest jawne, Paweł pisze, że ma nadzieję, że dla waszych sumień, czyli dla sumień Koryntian, wszystko w nas jest jawne. To jest ciekawe, że z jednej strony jest tak, to ma przełożenie jedno na drugie. Bóg widzi wszystko, tylko pytanie jest takie, czy my dajemy zobaczyć ludziom siebie takimi, jakimi jesteśmy. Czyli czy dla sumień innych jest to jawne? Czy też my chodzimy pozakrywani w maskach i ogólnie tak ubrani, żeby za bardzo nie było widać tego, jacy jesteśmy. I ja nie mówię tutaj o sprawach tak zwanych danych wrażliwych, tylko o tym, że są obszary, w których możemy dać się poznać i to przyniesie błogosławieństwo. I Paweł mówi, że mamy nadzieję, że dla waszych sumień wszystko jest jawne w nas. Czyli wy nas po prostu znacie. I teraz dlatego, że nas znacie, to mówi, nie polecamy wam się ponownie, bo nie ma potrzeby. Tylko co robimy? Dajemy wam sposobność do chlubienia się nami, czyli chcemy, żebyście się mogli nami pochwalić. Czyli żebyście bez wstydu mogli powiedzieć, znam go. Znam go, wiem kim jest i jeżeli przychodzą do mnie ludzie, tacy, o których Paweł tu pisze, to znaczy tacy, którzy chlubią się tym, co zewnętrzne, a nie sercem i chcą coś powiedzieć na nasz temat złego, to my możemy powiedzieć, słuchaj, spokojnie, ja go znam. Ja go znam, ja go niedawno widziałem, ja wiem, jak on żyje. Więc mi nie opowiadaj, że ten człowiek na przykład zwariował, bo Paweł mówi, jeśli zaś odchodzimy od zmysłów, dla Boga odchodzimy. Jeżeli jesteśmy przy zdrowych zmysłach, dla was jesteśmy. I jak Paweł pisze swoje listy, to widać, że często przewija się taki wątek ludzi, którzy chlubią się tym, co zewnętrzne, a nie sercem. To najczęściej byli ci, którzy chlubili się swoim obrzezaniem, to byli ci, którzy chlubili się swoją religijnością, czyli tym, co jest zewnętrzne. I oni usiłowali obrzydzić Pawła i jego współpracowników, tym adresatom listów. Ale powiem, nie, przecież wy nas znacie. Wy wiecie, kim jesteśmy. Więc nikt wam nie powinien wcisnąć, że myśmy powariowali. Spokojnie. I chcielibyśmy, żeby każdy, kto nas zna, mógł powiedzieć to tym, którzy na przykład nas oczerniają w jakikolwiek sposób. Ja go znam. Nie mów mi takich rzeczy. Ja wiem, jak on żyje. Więc nie mów mi, że on zwariował. Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. W Chrystusie umarliśmy dla grzechu i mamy żyć w mocy zmartwychwstania. Dlatego, że tą moc dostaliśmy przez Ducha Świętego. Ponieważ On umarł za wszystkich, to znaczy, że oni w Nim umarli. Dlatego Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale o tym mówi. Czy mamy w takim razie żyć jeszcze dla grzechu? Bynajmniej. Broń Boże. Bo umarliście. Umarliście dla grzechu. Żyjcie dla sprawiedliwości. I teraz nie żyjemy już dla siebie, tylko dla tego, który za nas umarł i został wskrzeszony. W związku z tym, jak Paweł pisze wcześniej, patrzymy na to, co niewidzialne, chcemy mu się podobać. Zamiast patrzeć na to, co jest widzialne, zamiast podobać się temu, co jest na ziemi, tym ludziom, którzy tu są i mają swoje wymagania. Bo on został wskrzeszony, on nam daje moc do życia, które jemu się podoba. Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała. Chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej go takim nie znamy. Jan zobaczył w objawieniu Pana, który jest, jaki jest teraz. I jak on go zobaczył, to po prostu upadł na twarz. To już nie był ten baranek, którego widział Jan Chrzciciel, kiedy przechodził, mówi, to jest baranek Boży. Teraz on widział tego, który przyjdzie jako lew Judy. Teraz on widział tego, który jest sędzią, tego, który jest niepojęty. I bardzo często jest tak, że my patrzymy na Pana Jezusa i widzimy tego, który był tu na ziemi. Wyobrażamy go sobie w pewien sposób, co samo w sobie już jest takie zahaczające o coś, co się Bogu nie podoba. Bo te wyobrażenia mogą nas poprowadzić w złym kierunku. Ale On jest w tej chwili zmartwychwstały, On jest w tej chwili taki, jakiego widział Jan. Nie znamy Go według ciała. I Paweł pisze, nikogo nie znamy według ciała. To znaczy, nawet jeżeli Go znaliśmy kiedyś, w starym życiu, to On jest teraz innym człowiekiem. I byłoby świetnie, gdyby każdy z nas mógł powiedzieć o bracie, o siostrze, słuchaj, znałem go kiedyś. Może go nie znałem, ale może, jeżeli to jest człowiek, którego znałem kiedyś, on się bardzo zmienił. to już nie jest ten sam człowiek. Dlatego, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, to jest nowym stworzeniem. Werset 17. To, co stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Czyli to, że On nas zmienił, to nie jest po to, żebyśmy się cieszyli tym do końca życia. Czyli krótko mówiąc, mam to moje i będę sobie do tego pudełka zaglądał i będę się tym cieszył. To, co mi się stało, dlatego, że Bóg mnie zmienił, jest po to, żeby teraz w ramach tej służby pojednania mówić o tym innym. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów i nam powierzył to słowo pojednania. Jeśli nam to powierzył, to znaczy, że my w tej chwili mamy iść i to słowo pojednania głosić. I Pan Jezus powiedział coś takiego, że będziecie mi świadkami w Jerozolimie, czy w Judei, w Samarii i po krańce ziemi. Czyli jeżeli mamy być Jego świadkami, to znaczy, że musimy, czy powinniśmy świadczyć, że Go poznaliśmy, że Go znamy i co On zrobił w naszym życiu. Ja jestem świadkiem. To jest tak, jak ja bym świadkiem, nie wiem, czegokolwiek i mówił o tym, że byłem przy tym. Mogłem być naocznym świadkiem, ale w każdym razie byłem przy tym, mogę zeznać, że naprawdę poznałem, jest i czuję pociągnięcia tego latawca. Ja wiem o tym, że on jest w moim życiu. A moje życie tego jest dowodem. Chcę mu się podobać i teraz ludzie ze świata to widzą dookoła. Oczywiście, to znaczy, że jesteśmy inni, to znaczy, że światu się to nie podoba, to znaczy, że otoczenie może nas z tego powodu szydzić nas, nie lubić nas, nie wiem, będziemy wytykani palcem, ale to wszystko jest wliczone w koszty. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby upominał nas Bóg, Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Teraz to słowo was jest tutaj kursywą, więc w oryginale go nie ma. Z kontekstu to raczej wynika. To znaczy mamy adresatów i Bóg mówi do wszystkich, do tych, którzy są nieodrodzeni, mówią, pojednajcie się z Bogiem, żebyście byli zbawieni. Ale jeżeli mówi do wierzących, na przykład do Koryntian, to znaczy, że mówi dokładnie to samo, co apostoł Jan na początku, w pierwszym liście. Jeżeli chcecie chodzić w światłości, to wyznawajcie swoje grzechy, mówcie do Boga. Niech On was oczyszcza swoją krwią i wtedy będziecie chodzić w prawdzie, nie będziecie kłamać i wtedy możecie śmiało liczyć na to, że nie będziecie w żaden sposób zawstydzeni, kiedy On przyjdzie. Więc jeżeli jest coś takiego, że jesteśmy nieodrodzonymi ludźmi, to znaczy, że jesteśmy w stanie nieprzebaczenia, to znaczy Bóg nam jeszcze nie odpuścił naszych grzechów. Ale jeżeli jesteśmy już zbawionymi ludźmi, to dalej chcemy się podobać, chcemy się oczyszczać i jeżeli Bóg nas chce użyć, no to mówi Paweł do Tymoteusza, że w domu pańskim są różne naczynia. Jedne do celów zaszczytnych, drugie do mniej zaszczytnych. Ale każde naczynie musi być czyste, żeby zostać przez Boga użyte. Pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. On wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i w nim po to, żebyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. I teraz, jeżeli my w nim staliśmy się sprawiedliwością Bożą, to w tej sprawiedliwości trzeba trwać. I kiedy czytamy w tym samym liście 13 rozdział, to tam jest napisana taka rzecz. To jest chyba werset 5. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, że zostaliście odrzuceni. Czyli badajcie siebie. Badajcie, czy się Bogu podobacie. Pytajcie Pana, czy rzeczywiście to, co robię, tak jak żyję, to się Panu Bogu podoba. Dopuśćmy taką sytuację, kiedy na przykład On nam będzie mówił, że Mu się nie podoba. Nie zakładajmy, że to wszystko, ponieważ się nawróciliśmy, to zawsze wszystko będzie Mu się podobać. Ktoś powiedział coś takiego, że Bóg nas za bardzo kocha, żeby nas zostawić w takim stanie, w jakim byliśmy, a nawet w takim stanie, jak czasem jesteśmy. I to jest piękne, bo On po prostu dba o to, żeby Jego lud był przyodziany, żeby szaty były czyste i żeby oblubienica była gotowa na Jego przyjście. Dlatego niech się oczyszcza. Amen.